To jest Kafe AZS.
A naszym gościem jest Marta Gębala, z wykształcenia fizjoterapeutka, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz nauczyciel wychowania fizycznego, członek Krajowej Izby Fizjoterapeutów oraz członek Rady Zarządu Głównego AZS do spraw osób z niepełnosprawnościami. Cześć.
Cześć, witaj.
Mógłbym jeszcze długo wymieniać, bo twoja stopka redakcyjna czy twoje CV jest bardzo bogate. Postaramy się dzisiaj o tym wspomnieć. Martę możecie znaleźć na Facebooku, między innymi na stronie MG Holistic Lifestyle. Co to za strona?
Jest to witryna poświęcona takiemu holistycznemu podejściu do zdrowia i naszego stylu życia. Tak naprawdę w takim szerokim zakresie można powiedzieć, że ten holistyczny styl życia, to holistyczne podejście do zdrowia jest takim pojęciem wielowymiarowym, który według mnie skupia się na pracy z ciałem, z tym aspektem fizycznym naszym, ale również na pracy z naszym umysłem, z tą sferą mentalną. I połączenie tych dwóch sfer moim zdaniem daje takie holistyczne podejście do tego, co robimy, do tego, w jaki sposób funkcjonujemy.
No właśnie, holistyczne podejście do nas, do zdrowia, do stylu życia. Wyjaśnijmy proszę na początku znaczenie słowa holistyczny w tych przypadkach.
Według mnie nie ma takiej jednej drogi, jednej ścieżki, która tak jakby za pomocą czarodziejskiej różdżki rozwiąże wszystkie nasze problemy, kłopoty, czy zdrowotne, czy właśnie z tej sfery mentalnej. Jest wiele dróg, które prowadzą do Rzymu, czyli jest wiele ścieżek, które możemy obrać, aby dojść do tego samego celu, czyli do takiej harmonii w nas, harmonii w naszych ciałach, w naszych umysłach. Nie jest to droga prosta, ponieważ na co dzień mamy wiele takich rzeczy, które mogą nas wybić właśnie z tego balansu. Niemniej jednak ja właśnie w mojej witrynie staram się przybliżyć taką szeroką tematykę, żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie, żeby każdy mógł zobaczyć, co dla niego jest bardziej odpowiednie, co mogłoby go doprowadzić do tego, że w jego życiu zagości właśnie harmonia i taki balans.
Każdy z nas teraz szuka harmonii, każdy z nas jest uwięziony w domu mniej czy bardziej i zastanawia się nad tym, jak odnaleźć siebie, jak usłyszeć siebie, będąc zamkniętym w czterech ścianach. Jak to zrobić?
Tak naprawdę ten czas, który jest teraz, myślę, że jest trudnym czasem dla każdego. Jest czasem, w którym możemy mieć różnego rodzaju lęki, gorsze dni, gorsze samopoczucie. Tak naprawdę wszystko jest jedną wielką niewiadomą. Dlatego mówić w takiej sytuacji o balansie i harmonii nie jest łatwo. Natomiast ja polecam serdecznie technikę uwalniania, która została opracowana przez doktora Hawkinsa, amerykańskiego psychiatrę, gdzie na bieżąco uwalniamy emocje, które są w nas, tak żeby się nie skumulowały, żeby później nie zamanifestowały się w naszych ciałach w postaci jakiejś dolegliwości. Bo tak naprawdę zarówno stan naszego umysłu może wpływać na nasze ciało, jak również nasze ciała mogą wpływać na nasz umysł, czyli to jest droga w jedną i w drugą stronę. Być może znacie pojęcia takie jak psychosomatyka i somatopsychologia, czyli to są właśnie te dwa aspekty, te dwie ścieżki, gdzie możemy zarówno ze swoim ciałem, na przykład poprzez odpowiednio dobraną aktywność fizyczną, zmienić stan naszego umysłu, uwolnić się od pewnego rodzaju napięć oraz zmienić biochemię naszego organizmu poprzez wydzielanie odpowiedniej ilości hormonów, które obniżą nasz stres, a na przykład zwiększą pewność siebie. Oraz możemy też pracować ze sferą mentalną, właśnie uwalniając emocje, praktykując różnego rodzaju treningi relaksacyjne, treningi uważności.
Marta, ale jak taką ścieżkę wydreptać sobie, jak ją odnaleźć, będąc zamkniętym w domu? Niestety pogoda, przynajmniej w momencie, w którym nagrywamy tę rozmowę, jeszcze nas nie rozpieszcza i nie zachęca do tego, żeby uprawiać jakąś aktywność fizyczną na zewnątrz.
To prawda, pogoda jeszcze za oknem, no może przez chwilę była wiosenna, ale dzisiaj poprószył śnieg, więc jest jeszcze troszeczkę ponuro, co nie oznacza, że my nie mamy w całego spektrum możliwości, żeby coś ze sobą zrobić. Może być to poranna aktywność fizyczna, od tego możemy zacząć swój dzień, która pobudzi nasz organizm do pracy, rozkręci trochę metabolizm, spowoduje, że będziemy się lepiej czuli, spowoduje, że będziemy bardziej radośni. I tak naprawdę z tych form aktywności ruchowej możemy wybrać bardzo wiele ścieżek. Zachęcam również do takich świadomych form pracy z ciałem, jak na przykład pilates czy yoga, gdzie koncentrujemy się na tym, aby wzmacniać mięśnie posturalne, aby pracować nad tym, w jaki sposób nasze ciało będzie funkcjonowało na co dzień. Skupiając się na precyzji, na oddechu, to są takie formy ruchu, pilates, yoga, gdzie świadomie pracujemy z naszymi ciałami. Kolejną rzeczą, którą możemy zrobić, i tutaj zachęcam, żeby z mojej witryny pobrać sobie ćwiczenia, które udostępniam, są najczęściej takie ćwiczenia mentalne, właśnie czy z techniki uwalniania, czy też z treningu uważności, czy wielu, wielu innych technik, które możemy praktykować każdego dnia, no tylko czekając, kiedy efekty się pojawią. A z praktyki wiem, że pojawiają się szybko i wszystko, co zrobimy, ma później swój finał i swój taki wydźwięk w postaci lepszego samopoczucia.
No właśnie, każdy z nas teraz stara się wzmocnić swoją odporność. Do tematu trzeba podejść kompleksowo.
Dokładnie tak, do tematu trzeba podejść kompleksowo. Jeżeli chodzi o taką technikę, którą można wykorzystać od razu, to polecam serdecznie zainteresować się tematem związanym z pozycjami mocy i pozycjami słabości, czyli power poses i low power poses. Są to pewne pozycje naszego ciała, które możemy przyjąć i dzięki którym zmieni się właśnie biochemia naszego organizmu, dzięki którym obniżymy poziom kortyzolu, czyli takiego hormonu, który związany jest ze stresem, i możemy też podbić swoją pewność siebie, tak jakby doładować tą pewność siebie, ponieważ wydzieli się nieco więcej testosteronu. Nie bójmy się tego, bo testosteron zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn może powodować to, że poczujemy się właśnie bardziej pewni siebie, a ponadto osoby, które będą z nami rozmawiać, które będą naszymi odbiorcami, również będą postrzegały nas jako kogoś, kto jest bardziej pewny siebie. Są również pozycje słabości, które być może każdego dnia również nieświadomie przyjmujemy. One niestety też powodują pewne zmiany hormonalne w naszych ciałach. No i wtedy nasi odbiorcy mogą postrzegać nas jako bardziej bezsilnych, jako mniej pewnych siebie, a sami możemy poczuć się bardziej zestresowani. Więc warto zyskać tą świadomość, w jaki sposób postawa naszego ciała tak naprawdę wiele rzeczy jest ważnych, między innymi otwarta klatka piersiowa, czy to, jak ustawiamy naszą głowę, w jaki sposób ta postawa ciała wpływa na nas, na nasz spokój oraz na to, w jaki sposób odbierają nas inne osoby.
No dobrze, to jak mam stać, by inne osoby odbierały mnie dobrze? Jak mam stać, żeby czuć się dobrze? Jak mam stać, żeby czuć się zdrowo i by być zdrowym? Co to znaczy ta otwarta klatka piersiowa?
Już tłumaczę. Badania Amy Cuddy, profesor z Oxford University, one wykazały, że przyjmując pozycję, gdzie jesteśmy wyprostowani, gdzie mamy właśnie tą otwartą klatkę piersiową, którą uzyskujemy poprzez skierowanie mostka delikatnie do przodu i ściągnięcie łopatek, kiedy też ustawimy głowę w przedłużeniu tułowia i uniesiemy nieco brodę w górę, no to właśnie będzie to tą pozycją mocy, która doda nam tych sił. Tych pozycji jest tak naprawdę wiele. Jest to pozycja na przykład Wonder Woman, gdzie mamy oparte ręce na biodrach, lub pozycja Supermana, gdzie mamy ręce uniesione w górę. Jest ich wiele, ale łączy je wszystkie ta cecha, że mamy otwartą klatkę piersiową, eksponujemy klatkę piersiową, i w ten sposób nasza mowa ciała, która jest nawet jakby 70% przekazem do naszego współrozmówcy, pokazuje właśnie tą pewność siebie. Naukowcy również zaobserwowali sportowców z niepełnosprawnościami, którzy wbiegając na metę i zwyciężając, wykonują te same gesty, które wykonują również sportowcy pełnosprawni. poprzez właśnie uniesienie tych rąk w górze. Są to też osoby, które są niewidome od urodzenia, także nigdy tych gestów nie widziały, więc jest to bardziej wyrodzone niż nabyte. Czyli te wszystkie pozycje związane ze zwycięstwem, z tym, że nam się coś udaje, to są właśnie pozycje z otwartą klatką piersiową. Natomiast jeżeli poobserwujemy sobie sportowców, którym nie udało się wygrać, którzy ponieśli porażkę, no to oni często też przybiorą pozycję słabości, gdzie zamkną tą klatkę piersiową, na przykład poprzez skrzyżowanie rąk, zbliżenie barków do siebie, opuszczenie głowy lub jest jeszcze sporo innych gestów, które mogą wyrażać właśnie tą słabość lub taki komunikat, że coś nam się nie udało.
A tak się zastanawiam, jak do tych gestów mają się czasem wulgarne zachowania i gesty sportowców, którzy na przykład są zdenerwowani na to, że nie udało im się strzelić gola. To jakby troszeczkę wydaje mi się, że przynajmniej w moich oczach idzie w parze z taką pozycją otwartą, że ktoś jest zdenerwowany i bardzo mocno artykułuje to wszem i wobec.
Tak, to jest dobre spostrzeżenie. Ja przez jakiś czas też taką analizę prowadziłam i bardzo zwracałam uwagę, w jaki sposób sportowcy, jakie pozycje ciała przyjmują po strzale, gola, po skoku, na przykład w skokach narciarskich, lub obserwowałam naszych studentów z niepełnosprawnościami, ponieważ uczestniczę w projekcie integracyjnych Mistrzostw Polski, gdzie mogę obserwować, jak zdobywają medale. I rzeczywiście są to czasem gesty, które przeradzają się, można powiedzieć, nawet w taką trochę agresję, ale my w tą stronę nie idziemy. Amy Cuddy mówi w swoich badaniach, że ma być to pozycja z otwartą klatką piersiową, możemy ją modyfikować, natomiast nie ma być to pozycja, która wyraża jakąkolwiek agresję. Także już tych gestów nie należy naśladować. Ważne jest też to, że według badań naukowców wystarczy przyjąć tą pozycję na 2 minuty przed jakimś ważnym wydarzeniem. Bo nie zawsze pozycja mocy jest pozycją taktowną do danej sytuacji. Na przykład jeżeli będziemy starać się o pracę, i wejdziemy na rozmowę, chwycimy, położymy ręce na biodrach i uniesiemy głowę bardzo wysoko, to może być ten gest odebrany jako coś aroganckiego. Tutaj nie o takie zachowanie nam chodzi. Chodzi nam o to, żebyśmy przed wejściem na tą rozmowę na około 2 minuty przyjęli taką pozycję gdzieś na przykład na uboczu i wtedy już ten skład hormonów w naszych organizmach zacznie się zmieniać. I wchodząc już na tą rozmowę, oczywiście pozostawmy tą klatkę piersiową otwartą, pozostawmy plecy proste. Tutaj odwołuję się też do pilatesu. Warto zwrócić uwagę na tak zwane centrowanie, czyli pracę mięśnia poprzecznego brzucha. Bądźmy w takiej pozycji, natomiast już tutaj ręce w górę byłyby nietaktowne, czy te ręce wspomniane na biodrach również. Więc musimy to też w odpowiedni sposób zrobić, dostosowując naszą gestykulację do sytuacji.
No dobrze, to przejdźmy jeszcze do praktyki. Ty masz dużo do powiedzenia na ten temat, bo prowadzisz zajęcia ze studentami. Uczysz ich między innymi takich postaw, uczysz ich, jak na przykład dobrze zaprezentować się na rozmowie o pracę?
Tak, muszę przyznać, że podczas moich zajęć w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu na Uniwersytecie Adama Mickiewicza często również informuję studentów, w jaki sposób właśnie mają wykorzystać te ćwiczenia, które robimy, albo jakie ćwiczenia mają sens, w jaki sposób mogą to wykorzystać w praktyce. Wtedy też wydaje mi się, że studenci czują taki większy sens wykonywanych ćwiczeń. Jak również miałam okazję w tym roku prowadzić takie warsztaty podczas zgrupowania w Białce Tatrzańskiej przed Mistrzostwami Polski w paranarciarstwie i parasnowboardzie dla studentów z niepełnosprawnościami, którzy startowali w tych właśnie mistrzostwach. I okazało się, że rzeczywiście temat związany z pozycjami mocy i słabości oraz prawidłową postawą bardzo studentom się spodobał i myślę, że w jakimś sensie też im pomógł i doładował tą ich pewność siebie, dlatego że jadąc już na same mistrzostwa naszym autokarem, wszyscy studenci stwierdzili, że na te 2 minuty spróbują pozycję mocy przyjąć. No i rzeczywiście to zrobili. Myślę, że w grupie siła, więc to też bardzo fajnie wyszło. My sobie do tego dodaliśmy jeszcze fajną muzykę. No i muszę powiedzieć, że świetnie im poszło. Na pewno na to składa się wiele rzeczy, bo to nie jest tak, że mamy pójść na egzamin, przyjąć pozycję mocy, nie nauczyć się i zdamy na piątkę. To absolutnie nie o to chodzi. Musi być też ta wartość merytoryczna, czy tak jak w przygotowaniu do zawodów musimy ćwiczyć, trenować i na to składa się wiele rzeczy.
To może nas nakręcić, prawda? To może nakręcić do tego, żeby lepiej zastosować to, co już wcześniej przyswoiliśmy.
Dokładnie tak. I obniżyć też ten poziom stresu dość znacząco. To jest całkiem taki znaczący poziom kilkunastu procent, więc jak sobie wyobrazimy siebie gdzieś tam zestresowanych, jak ktoś w tym momencie miałby dać nam około 20% więcej pewności siebie i kilkunastu procent mniej stresu, to myślę, że to jest gra warta świeczki i warto to zrobić.
Duże znaczenie w tym przypadku mają także słowa, których używamy najczęściej. Jakie są twoje słowa, słowa mocy?
Myślę, że takim jednym z najważniejszych słów, najważniejszych kwestii w moim życiu, które też znacząco tutaj wpływają, to są słowa związane z podziękowaniem komuś, z taką wdzięcznością, radością. Jak najwięcej tych słów, które powodują, że zaczynamy myśleć optymistycznie, że zaczynamy być właśnie wdzięczni za to, co nas spotyka. Tutaj też odniosę się do sytuacji, która obecnie jest na świecie. Może wydawać nam się, że jest mało rzeczy, za które moglibyśmy być wdzięczni, bo jesteśmy zamknięci w domu, być może ktoś stracił pracę, może jest jakaś trudna sytuacja, ale na pewno jeżeli taki trening wdzięczności popraktykujemy, to zobaczymy, że troszeczkę nasz sposób postrzegania świata się zmieni, bo ta nasza energia, ona podąża za uwagą i to, na czym się koncentrujemy, to czemu oddamy tą energię, tego więcej będzie pojawiać się w naszym życiu. Czyli jeżeli będziemy skupiać się cały czas na tym, że jest źle i beznadziejnie, to pewnie nasz umysł będzie się bardziej na tym koncentrował. Jeżeli zaczniemy być wdzięczni, zaczniemy mieć taką radość, pozytywne myślenie, to też nasz umysł zacznie się bardziej na tym koncentrować. Co nie oznacza oczywiście, że my mamy stracić naszą świadomość, uważność. My mamy cały czas stąpać twardo po ziemi i też wiedzieć, co się wokół nas dzieje. Natomiast ważne jest, na czym się skoncentrujemy. Ważne jest to, czemu oddamy jakby naszą moc.
Marta Gembala, szalenie miło było się z tobą spotkać, co prawda przez łączenie, i szalenie miło było słuchać tego, co masz do powiedzenia na temat medycyny holistycznej. Czy dobrze podziękowałem za naszą rozmowę, która dobiega końca?
Bardzo super, chociaż nie wiem, czy bym używała medycyny holistycznej.
Spróbujmy jeszcze raz zatem. Marta Gembala, szalenie miło było słuchać tego, co miałaś do powiedzenia na temat holistycznego sposobu życia. Czy teraz lepiej ci podziękowałem?
Tak, bardzo dziękuję za zaproszenie. Było mi również bardzo miło. Trzymam kciuki za wszystkich i oczywiście zachęcam do praktyki, zachęcam do pobierania ćwiczeń i do tego, żebyśmy wdrażali te wszystkie kwestie w nasze życie.
MG Holistic Lifestyle, szukajcie tego hasła na Facebooku. Prowadzi tę stronę oczywiście Marta Gembala. Dziękuję bardzo za rozmowę. Ja nazywam się Bartek Wasilewski i to był kolejny odcinek Cafe AZS. Do usłyszenia za tydzień.
To jest Cafe AZS.